W naszej audycji w trosce o Kościół witamy księdza biskupa Andrzeja Jerza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Od 14 do 20 września będziemy przeżywać tydzień wychowania pod hasłem Wspólnota Nadziei. Jak wychowywać do tej nadziei, jak zabiegać w życiu o nadzieję? Jest ona przecież bardzo ważna.
Zawsze się wiąże w jakiś sposób z przyszłością, z pewnymi celami, które stoją przed nami, które pragnęliśmy. Chcielibyśmy osiągnąć, zdobyć. Są tysiące nadziei w naszym życiu, takie małe, niepozorne wydawałoby się, czy zobaczę osobę, którą kocham dzisiaj, czy uda mi się osiągnąć lepszą ocenę w szkole i tak dalej, moglibyśmy tutaj mnożyć. Zawsze nadzieja ustawia nas w perspektywie przyszłości i pozwala nam podejmować właśnie w ten sposób teraźniejszość z całym zaangażowaniem, aby osiągnąć to, co nas oczekuje właśnie w perspektywie przyszłości. Chrześcijaństwo jest taką religią nadziei, ponieważ te wszystkie cele, które są na co dzień podejmowane przez nas, można powiedzieć, że lokują się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. To są te różne pragnienia, które realizujemy na co dzień, ale nasz cel ostateczny jest tutaj najważniejszy. Chrześcijaństwo ma właśnie ten cel ostateczny w Bogu i nikt i nic nie jest w stanie nas tutaj zablokować, utrudnić nam tego marszu ku przyszłości, bowiem Bóg jest naszą przyszłością. Przychodzi cały czas do nas z przyszłości. Stąd w procesie wychowania ważna jest ta rozległa, dalekosiężna perspektywa. Jeżeli jej nie ma, proces wychowania grzęźnie w takiej przestrzeni bez sensu, marazmu, stawiania pod znakiem zapytania wszystkiego, co nasączone jest jakimś wysiłkiem, cierpieniem, trudem, bo ostatecznie zadajemy sobie pytanie, po co się uczyć, po co studiować, po co się męczyć podejmując jakąś pracę, po co wychowywać w ogóle dzieci i powoływać je do istnienia i tak dalej, i tak dalej. No wszystko zaczyna tracić wtedy sens.
W tym procesie wychowania jest także ważna spójność, bo co innego dzieci powiedzmy słyszą w domu, później w szkole, a coś jeszcze innego czytają w internecie. Przez chwilę porozmawiajmy o tym nowym przedmiocie edukacja zdrowotna, bo on rzeczywiście budzi liczne kontrowersje, a jeszcze do 25 września rodzice decydują, bo mogą wypisać dzieci z tego nowego przedmiotu. W mediach społecznościowych mnóstwo komentarzy za i przeciw. Mieliśmy w kościołach komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu. Co jest złego w tym przedmiocie, w edukacji zdrowotnej?
Chcę podkreślić, że na pewno potrzebujemy ustawicznie edukacji zdrowotnej i myślę, że jeden przedmiot tutaj nie rozwiązuje problemu. Chodzi o całościowe, holistyczne spojrzenie na te kwestie, bo nie ulega wątpliwości, że dzieci dzisiaj mają mało ruchu fizycznego, więc trzeba podejmować różne formy aktywizacji. Wprowadza się przedmiot edukacja zdrowotna, ale równocześnie będzie mnóstwo zwolnień z WF-u, bo wiadomo, dziecko ma taką czy jakąś inną wadę i tak dalej, i tak dalej. Są pewne sprzeczności. Trzeba zwrócić uwagę na ruch, trzeba zwrócić uwagę na właściwą dietę, trzeba zwrócić uwagę na inne kwestie, jeżeli chodzi na przykład o zdrowie psychiczne dzieci. No to jest deficyt relacji do mamy, do taty, do rówieśników, do rodziny i to rodzi często problemy właśnie psychiczne, zakłócenie zdrowia psychicznego w tym przedmiocie, w programie. No nie pada chyba ani jeden raz słowo ojciec, matka, rodzina, więc jak chcemy wychowywać te dzieci pod względem właśnie zdrowia psychicznego, żeby tutaj ono nie zostało zakłócone. Nie mówię o wymiarze duchowym. Poza tym no, seksualizacja, sama nazwa przedmiotu jest bardzo, bardzo pozytywna, ale w rzeczywistości jak zwykle tutaj w tych nurtach ideologicznych postmarksistowskich zawsze w pewnym opakowaniu zachowaniu ukrywa się pewien podstęp. W bardzo atrakcyjnych sformułowaniach, pojęciach, definicjach wydawałoby się wyczerpujących, a niewyczerpujących rzeczywistość zawsze jest ukryta jakaś pułapka. I tutaj na tę kwestię zwróciła uwagę Komisja Wychowania Katolickiego w bardzo krótkim komunikacie, bo trudno to tutaj, żebyśmy wyczerpali ten temat, ale to jest tylko zasugerowanie. Proszę, niech rodzice wejdą w treść całego tego programu, jeżeli chodzi o przedmiot, i wtedy się przekonają właśnie o tych kwestiach, o których mówimy, pewnych zagrożeniach. No ja chcę podkreślić, że no całe licea się tutaj wypisują, a więc nie tylko rodzice decydują, tylko już młodzi ludzie. Nie będę mówił, podawał nazw, z których miejscowości, ale dzisiaj się dowiedziałem, że jedno liceum, no wszyscy uczniowie. A poza tym, no wszystko robione jest szybko, pospiesznie, nie ma nauczycieli przygotowanych do tego, nie ma programu jakiegoś takiego sensownego. To już jest inna kwestia, już w to nie wchodzę. Więc widać, że siłowo rozwiązania zawsze wiem, że kończą się źle, a tym bardziej w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
Ksiądz biskup tutaj mówił o tej kondycji psychicznej młodych ludzi. Teraz porozmawiamy o tych potrzebach duchowych również, bo ten początek roku szkolnego to i początek formacji w różnych grupach, stowarzyszeniach. Być może ktoś nie należał do grupy młodzieżowej, być może takiej nie było. Przychodzi nowy ksiądz do parafii, okazja, żeby coś takiego założyć, bo sami młodzi chyba mają też taką potrzebę, żeby się spotykać, rozmawiać na tematy życiowe, moralne, społeczne. Skoro będzie mniej tej religii w szkole, to może właśnie w takich grupach młodzieżowych będzie okazja porozmawiać.
Polska mentalność, powiedzmy pewna przekora, nawet dostrzegamy, że samorzutnie młodzież, która nie chodziła na lekcje religii, teraz w związku z redukcją sama się zapisuje. Mamy tam kilka procent więcej młodzieży, ale to już jest kwestia na marginesie. Myślę o takim ogólnym kierunku, który się pojawia, pewnej zmianie. Już zaznaczałem, że coraz bardziej młodzież potrzebuje pogłębionego życia duchowego. To nie płytkiego. Stąd też nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale też u nas zaczynamy zauważać potrzebę otwarcia na młodych ludzi, którzy stawiają wyższe wymagania, jeżeli chodzi o życie swoje duchowe. Nie może być powierzchowne. Oni chcą czegoś więcej, głębiej, doświadczyć Boga. No jeszcze raz może się odwołam do pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. To jest właśnie ten przejaw, gdzie tysiące młodych ludzi przeżywa głębiej swoją wiarę niż może nawet moje pokolenie. To jest budujące. Oczywiście, że to nie jest ruch jeszcze powszechny, ale on jest zauważalny. I dlatego te wszystkie formy działalności, o której mówiliśmy, grupy różnego rodzaju, młodzież też potrzebuje i dzieci też potrzebują wspólnoty, a w tych grupach tą wspólnotę, tak, doświadczają tej wspólnoty. Te wszystkie nasze działania, które podejmujemy tutaj w diecezji, w Kościele Polskim, one właśnie idą w tym kierunku, aby otworzyć się na te duchowe potrzeby dzieci i młodzieży i młodych rodziców. Nie będę wymieniał, bo jest mnóstwo różnych grup, które działają w Kościele. Warto sobie wejść na strony internetowe naszej kurii diecezjalnej czy poszczególnych parafii i tutaj każdy znajduje swoje miejsce w Kościele, właśnie realizując taką czy inną formę życia duchowego, wspólnotowego, apostolskiego.
Temat ważny, bo również Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej sporo miejsca poświęca duszpasterstwu dzieci i młodzieży. To jakie są szczególne obszary tego duszpasterstwa?
Tak, no zwracamy uwagę na to, żeby nie pominąć zjawisk kulturowych, w których żyją młodzi ludzie, dzieci, a więc synod podkreśla, że warto też zaangażować dzieci, młodzież, którzy uczestniczą w różnych organizacjach pozakościelnych. To nie chodzi o to, żeby dublować pewne wydarzenia, tylko już może nawet wzmocnić. Czyli na przykład, no jest tendencja poruszania się rowerami. Tworzymy pielgrzymkę rowerową, na przykład na Jasną Górę, 1200 osób, rodzice z dziećmi. Jest na przykład tendencja, że młodzi grają w szachy, czy dzieci gdzieś. Idziemy w tym kierunku. Pojawia się kwestia skautingu. Ten ruch, powiedzmy, harcerski można podjąć też w Kościele, wzmocnić go duchowo, zwłaszcza, że skauting ma źródła przede wszystkim chrześcijańskie. Z tych źródeł się kiedyś zrodził. Więc w tym kierunku chcielibyśmy zmierzać. Oczywiście chcemy pokonać te różnego rodzaju wykluczenia, a więc niepełnosprawni. Teraz już mniej, ale zdarzało się, że osoby, młodzi ludzie z niepełnosprawnością dzieci czuli się trochę wykluczeni przez swoje środowiska rówieśnicze. Kościół na to zwrócił uwagę już w latach 70., 80. ubiegłego wieku i pierwsze oazy były organizowane właśnie dla tych osób w Kościele i przez Kościół. I chcemy dalej na to zwracać uwagę. Trzeba mieć też świadomość, że jest coraz więcej młodych ludzi i na to też synod zwraca uwagę w statucie 337. Poranionych to są osoby niedostosowane do życia w społeczeństwie, tych, którzy weszli w różne uzależnienia, narazili się na czasem naruszenie struktury swojej osobowości. Mamy te przykłady ostatnio tak burzliwe i tutaj trzeba też tą grupą się zająć, zainteresować. Potrzeba cierpliwości, dialogu, właśnie włączenia w pewne grupy, nadania jakiegoś kierunku życia tym osobom. I tutaj oczywiście są potrzebni ludzie dobrze przygotowani. Stąd nie tylko wśród sióstr zakonnych i kapłanów podejmujemy różnego rodzaju szkolenia, studia z zakresu też nie tylko teologii, ale psychologii. Zwracam uwagę na terapię i tak dalej, ale też bardzo nam zależy na tym, żeby odpowiednio przygotować świeckich, osoby świeckie. Wiele z tych osób skończyło właśnie już takie kierunki studiów, które pozwalają na intensywną pracę twórczą właśnie z dziećmi, ale przede wszystkim z młodymi osobami poranionymi, które doświadczają różnego rodzaju trudności w swoim życiu wewnętrznym, duchowym, ale też psychicznym. I myślę też o rodzicach, że trzeba bardziej tutaj zaangażować rodziców i też im uświadamiać, jakie są rzeczywiste problemy ich dzieci, bo niekiedy mieszkają razem pod jednym dachem, bo tak naprawdę nie znają wnętrza swoich dzieci, ich problemów, trudności. Wszystko wydaje się, że jest w porządku, ale w rzeczywistości, zwłaszcza młodzi ludzie, czują się często wyobcowani, zagubieni, poranieni, wchodzą w relacje z różnymi subkulturami i rodzice nie mają tego świadomości. Dlatego dobre przygotowanie też rodziców, myślę, że w ramach kursów różnego rodzaju szkoleń organizowanych czy przez kurię, czy przez parafię, zwłaszcza w dużych ośrodkach, jest to ważne i potrzebne i na to zwraca uwagę też synod.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas.